Czcigodny księże biskupie Edwardzie, gospodarzu, czcigodni bracia w posłudze biskupiej, kapłańskiej, drodzy pielgrzymi, drodzy radiosłuchacze i telewidzowie. Właściwie to przyszliśmy posłuchać Słowa Bożego i przyjąć to Słowo Boże. I to jest najważniejsze, co chcemy z tej dzisiejszej uroczystości, a jednocześnie z tego tak bardzo intensywnego, modlitewnego spotkania wynieść. Zawsze Słowo Boże ma nam coś do zaofiarowania, coś ważnego, coś, co się powinno odnaleźć w życiu, coś, co może na tę chwilę Pan Bóg zarezerwował właśnie dla mnie, żebym przyjął to ziarno, ziarno Bożego Słowa, i nie bardzo się z nim rozstawał, a pozwolił mu potem przez czas, przez modlitwę, przez refleksję wydać plon. Wpatrzeni w obraz świętego Józefa w Kaliszu, właściwie w obraz świętej rodziny, widzimy, że Józef nie bardzo się sobą przejmuje na tym obrazie. Ma spuszczone oczy. Jest zatroskany o Jezusa, patrzy na Jezusa, podobnie jak Maryja. On jest najważniejszy. I słyszeliśmy właśnie przed chwilą przytoczoną tę scenę z Ewangelii, kiedy dorastający Jezus wybrał się z rodzicami do Jerozolimy, aby wypełnić obowiązek i zginął. Oni wracali, będąc przekonani, że też z krewnymi, przyjaciółmi zdąża do rodzinnego domu, ale pokazuje to także, że Józef i Maryja mieli wielkie zaufanie do Jezusa. To w wychowaniu jest bardzo ważne, zaufanie do dziecka. Do dziecka, któremu się przekazywało to, co najlepsze z doświadczeń, z dróg życiowych. Przecież oni uczyli Jezusa pisać i czytać, uczyli modlitw psalmami i tymi słowami Bożymi, które Bóg objawił. Mieli do Niego zaufanie, widzieli, że można zaufać temu dziecku. Ale potem, kiedy już minęły dni, trzeba go szukać, bo jednak nie można zostawić, coś się mogło stać. Trzeba się zainteresować. 3 dni. Go szukali 3 dni. I myślę, że właśnie niekiedy Jezusa trzeba szukać 3 dni, wiele dni, bo Jezus i w naszym życiu może się gdzieś zagubić. I to bardzo ważna wskazówka, żebyśmy umieli i szukali Jezusa na modlitwie. Żebyśmy szukali wytrwale, znajdziemy. Zwłaszcza jeśli szukamy Go z Maryją i Józefem. Jeśli szukamy Go w takim towarzystwie, właśnie towarzystwie tych najbliższych Jezusowi w ziemskim i w niebieskim życiu. Jezus stawia im pytanie, kiedy już Go odnaleźli, czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do Ojca, do Boga mego, do Ojca mego, do Boga. Czy nie wiecie? Wiedzieli, ale teraz na nowo się dowiedzą i my wszyscy się dowiemy, bo to jest dla nas bardzo ważna wskazówka. To, co Pan Jezus potem niejednokrotnie powtórzy, co cesarskie oddajcie cesarzowi, ale co Boże Bogu. To jest właśnie ważne, a co do Boga należy? Co mamy oddawać Bogu? Jaki ma plan Bóg wobec człowieka? Skoro polecił, żebyśmy czynili sobie ziemię poddaną, Bóg chce, żebyśmy przez wędrówkę na ziemi osiągnęli Królestwo Boże w sercach naszych i w sercach innych ludzi, żebyśmy je zaprowadzili i żebyśmy osiągnęli zbawienie. Myślę, że to ogromnie ważna rzecz, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, o czym trochę słyszeliśmy też przed mszą świętą, a z czym zmaga się dzisiaj ojczyzna nasza i świat cały, że do Boga prowadzi wiara. Przez wiarę znamy prawdziwego Boga, ale prawdziwa wiara jest egzaminowana i wzrasta przez życie. I dlatego ogromnie ważną sytuacją jest rozeznanie tej sytuacji, w której żyjemy, światowej sytuacji, naszej polskiej sytuacji, jeśli chcemy naszą wiarę poprawnie realizować. I to nie jest pretendowanie do mieszania się do polityki, czy do życia społecznego, czy do moralności osobistej, indywidualnej. My jako dzieci Boże, jako ci, którzy odnaleźli w sobie dziecięctwo Boże, bo po to Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał, my mamy czuć się dziećmi Bożymi, chodząc po tej ziemi. Myślę, że to ogromnie ważne jest, żebyśmy widzieli, że nasza wiara nie może być ideologią, tylko wiedzą, jakimś programem, który zachowujemy tylko w sercu. Naszą wiarę trzeba realizować w życiu. I to jest stały konflikt, czy prawo przed etyką, czy wiara prywatna, czy wiara żywa, czy wiara anonimowa, nieokazywana w życiu, czy ona jest prawdziwa, czy to ma być inna wiara. Na pewno ma być to wiara, która się sprawdza w życiu. Nie można udawać niewierzącego wierząc. Nie można. To byłaby zdrada. I dlatego myślę, że to ogromnie ważna rzecz, żebyśmy widzieli, że całe życie chcemy realizować zgodnie z prawem Bożym. Bo myśmy go nie wymyślili. My mamy wpisane to Boże prawo. Ono się przejawia w prawie natury, w 10 Bożych przykazaniach. I trzeba, żeby prawo ludzkie, uchwalane przez ludzi, także zgadzało się z tym prawem Bożym. Bo inaczej nie będzie to zgodne z naszym sumieniem. Inaczej chrześcijanin, człowiek wierzący, nie może go zachowywać. I tu trzeba bardzo na to zwracać uwagę, że normy ogólne, tych dziesięć Bożych słów, to są słowa niezmienne. Może się zmieniać sytuacja. I owszem, po to są potrzebne te prawa ludzkie. Chociażby i potrzebne jest określenie, chociażby prawo życia. Wiemy, że nie wolno zabijać. No ale sytuacja dzisiaj się na przykład zmieniła na tyle, że kiedyś w prawie szczegółowym Kościół piętnował pojedynek. Dzisiaj to zanikło, bo dzisiaj się nikt nie pojedynkuje, na szczęście. Kiedyś nikt nie mówił o transplantacji, o przeszczepieniu organów, a dzisiaj Kościół musi zabrać głos, powiedzieć, kiedy wolno dokonywać tego eksperymentu. Jeszcze jako kleryk nie słyszałem o tym, że człowieka z probówki będzie można wydobywać. I teraz się trzeba ustosunkować. Myślę, że to jest ogromnie ważna rzecz, żebyśmy widzieli, że rozwój świata wymaga też pogłębienia naszej wiedzy na tematy wiary i na tematy moralności, także na wszystkie inne tematy. Rozwój nauki, rozwój wiedzy jest ogromnie szeroki. My musimy próbować nadążyć za tym. Na ostatniej konferencji biskupów przytoczono nam, że w Polsce na temat in vitro 70, podobno 1% Polaków wypowiada się za in vitro, za możliwością korzystania z tego. Ale to jest pewien zgrzyt w sumieniu naszym. Skoro wierzących ludzi ochrzczonych jest około 98%, to chyba wierzący chrześcijanin powinien opowiadać się tak, jak Kościół nauczy, jak Ewangelia, jak zasady moralne wskazują. ale powiedzmy sobie, że jeszcze niedawno to 85%, jak ja zaczynałem być biskupem w Gorzowie, to wtedy statystyki wykazywały, że 85% ankietowanych Polaków opowiadało się za aborcją. A dzisiaj jest to zaledwie dochodzi do kilkunastu procent ludzi, którzy nie wiedzą albo z innych racji nie chcą uznać, że aborcja, zabicie poczętego dziecka jest grzechem, jest zabiciem, jest złem. Ktoś się napracował nad tym, żebyśmy się dowiedzieli, żebyśmy wiedzą rozbili ciemności naszego umysłu i ciemności naszej moralności. Jeśli jest 71%, to nie jest jednak mimo wszystko 100. I tych 30%, bo mówią inni, którzy badają, mówią, że już po 2 miesiącach dyskusji jest tylko 60%, którzy są za in vitro. To tych 40% się dowiedziało i przyjęło naukę. Myślę, że tu jest i tu trzeba oddać hołd tej rzeczywistości w Polsce, jaką jest telewizja Trwam, jaką jest Radio Maryja. Dlatego, że ktoś musi przekazywać tę wiedzę wbrew oczekiwaniom tych wszystkich, którzy chcieliby, żebyśmy byli niedoinformowani, żebyśmy pozostali ciemni. Wydaje się też, że musimy docenić wartość tego, że konferencja episkopatu w tym ostatnich latach bardzo często interweniowała, że jest wielu świeckich ludzi, którzy dostarczają w prasie katolickiej, że jest ta ciągła dyskusja i nauczanie właściwe, które obniża ten procent nieakceptujących moralności katolickiej. Myślę, że trzeba to dzisiaj powiedzieć, że 85% Polaków według badań czerpie wiedzę z telewizji i z internetu. 85%. Zobaczcie, że rola rodziny, rola szkoły, rola innych zanika w przekazie tego, co najważniejsze, tego, co dotyczy dróg naszego zbawienia. A więc jest pole ogromne pracy i wysiłku i trudu, żebyśmy byli rzeczywiście ludźmi, którzy próbują i potrafią zgłębić tajemnice wiary i dostosować do niej swoje życie. Pamiętajmy jednak, że jest wiele sposobów i musi się ta wiara, ta wiedza musi się potwierdzać różnorodnie i ta wiara musi być pogłębiana. Jednym z najważniejszych sposobów i miejsc najważniejszych, gdzie rośnie człowiek w człowieku, gdzie rozwija się wartość pełnego człowieczeństwa, nie tylko życia, ale całego tego człowieczeństwa otwartego na ludzi, etycznego życia, kultury ludzkiej, to jest rodzina. I ja myślę, że także w tych naszych czasach, w tych trudnych czasach, trzeba o tym pamiętać. W 1959 roku znany założyciel wspólnot neokatechumenalnych, Kiko Arguello, miał widzenie Matki Bożej. Pokazała mu się Matka Boża w Madrycie i on namalował obraz i napisał przesłanie na tym obrazie. Ten obraz umieścił w katedrze w Madrycie i jest tam to przesłanie. Długie lata ukrywał to, nie mówił, dopiero niedawno to ujawnił właśnie jako misję swoją. Otóż napisał tam właśnie to przesłanie, co powiedziała Matka Boża. Trzeba uczynić wspólnoty chrześcijan, takie jak święta rodzina z Nazaretu, która żyła w pokorze, prostocie, uwielbieniu i gdzie drugi człowiek jest widziany jak Chrystus. To jest zadanie. Każda rodzina chrześcijańska i każda rodzina ma być jak rodzina z Nazaretu. Wspólnota chrześcijańska ma żyć w pokorze, prostocie, uwielbieniu i na drugiego człowieka patrzeć, jak się patrzy na Chrystusa. Jak święty Józef patrzy na to dziecię spojrzeniem duchowym, bo to nie jest przecież jego biologiczny syn. To jest dziecko duchowe, któremu on życie całe oddał, na którego patrzy jak na Boga człowieka. Tak samo my mamy właśnie się zdobywać na tego rodzaju spojrzenie i na tego rodzaju wysiłek, żeby i nasza rodzina formowała właśnie takich ludzi. To jest ogromnie ważne, żebyśmy się uczyli tak czcić Boga, jak On sam chce, żeby był czczony. Żebyśmy taką wiarą podchodzili do Boga i do rzeczywistości ziemskiej, jak Pan Jezus nam wskazał, jak On chce, żebyśmy pochodzili. To dla chrześcijanina jest bardzo ważne. Nie to, co mi podpowiedzą mody dzisiejsze, czy mi będą naciskać na mnie różni propagatorzy różnych idei. Chodzi o to, żebyśmy potrafili czcić Boga tak, jak On chce. I żebyśmy budowali, formowali nasze życie zgodnie z tymi zaleceniami Bożymi. Także naszą rodzinę. Pamiętajmy, że rodzina to jest wielka wartość. Ona nie tylko daje życie, ona formuje człowieka. Ona jest w stanie rany goić, przebacza. Nawet wyrodne dziecko znajduje miejsce w rodzinie. Nawet więzień, który ma dokąd wrócić, ma motyw życia. Nawet ten syn marnotrawny czy córka marnotrawna, która może się odwołać do ojca czy do matki, ma się na kim oprzeć. Myślę, że to jest właśnie ta szkoła, ale jednocześnie miejsce, gdzie odrodzić się może wszystko, co zaginęło, gdzie trzeba naszą nadzieję inwestować, bo dzięki rodzinie i Polska odrodzić się może. Zauważmy, że dzisiaj w całej Europie rozpoczęła się walka między ateistami a wierzącymi. Historia natomiast dobitnie dowiodła, że prowadzenie wojny z Bogiem w celu wyrzucenia go z serc ludzi prowadzi ludzkość przerażoną i zabiedzoną w stronę wyborów bez przyszłości. Wiemy, że ilekroć próbowano zastąpić prawo Boże prawem ludzkim niezgadzającym się z prawem Bożym, klęskę ponosił człowiek, ludzkość. I mamy przykład i w komunizmie, i w nazizmie. Przecież nie mieli podstaw do osądzenia morderców Żydów i Polaków i innych hitlerowskich, z hitlerowskich czasów, jak oprzeć się na prawie natury, na prawie Bożym. A dzisiaj nam wmawiają, że prawo natury się nie liczy. Próbują nam wmówić, że trzeba, że człowiek indywidualnie sam zdecyduje, co dobre, a co złe. Chrześcijaństwo to jest wielka religia, to jest wielka szansa rozwoju dla człowieka przez wiarę, nie tylko rozwoju moralnego, duchowego, ale rozwoju nadprzyrodzonego, odkrycia, że nasza ojczyzna jest w niebie, że naszym ojcem jest Bóg, że nasze życie trzeba wiązać już tu na ziemi z Panem Bogiem. Niestety, trzeba sobie to przypominać. Mam tu taki tekst, bardzo ciekawy tekst, Żyda, profesora prawa Józefa Weilera ze Stanów Zjednoczonych, który, jak wiemy, obronił przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu prawo do krzyża w szkołach włoskich. Dosłownie ten tekst brzmi tak. Czasem mam wrażenie, że chrześcijanie w Europie wstydzą się, że są chrześcijanami. Owszem, są dobrzy, wierni, chodzą do kościoła, ale w miejscach pracy nie powiedzą: nie mogę tego zrobić w niedzielę, bo idę do kościoła. Może nie ukrywają się ze swoją wiarą, ale niemal się jej wstydzą. Obserwator, Żyd, człowiek wierzący w Boga starotestamentalnego, ale zauważa wśród chrześcijan, których szanuje, zanik odwagi. I myślę, że trzeba to zauważyć i trzeba docenić tych chrześcijan, tych parlamentarzystów, którzy bronią prawa Bożego. Trzeba zauważyć tych proroków współczesnego świata, którzy poświęcają wiele, żeby jednak zachować integralną wizję człowieka wierzącego, zanurzonego w ten świat. Myślę, że Polska dziś potrzebuje właśnie takiej odwagi, którą zresztą pokazał Jan Paweł II całe życie. On to hasło nam zostawił, że trzeba mieć odwagę mówić tak Bogu, tak życiu i rodzinie, tak uczciwości, tak Jezusowi za cenę bycia nawet pogardzanym czy marginalizowanym. I trzeba odrzucić zło, powiedzieć nie szatanowi, ojcu kłamstwa, nie niemoralności. Trzeba mieć odwagę szukać sojuszników dobra, bo inaczej zaprzepaścimy wszystko, cośmy otrzymali i zaprzepaścimy to, co najważniejsze i czego potrzebuje i Kościół, i Ojczyzna. Nie możemy się zgodzić na koniec Polski, która wymiera. I dlatego trzeba budzić wiarę w Boga, wiarę w rodzinę. Trzeba budzić miłość w sercach ojców i matek, ofiarną miłość, gotową do poświęcenia, gotową do przyjęcia kolejnego dziecka. To nie są puste słowa, to są słowa bolesne. Ja, jak każdy biskup w Polsce, wizytuję parafii. Także ostatni dekanat, który wizytowałem, 10 parafii. Nawet 12. Tylko w jednej parafii urodziło się kilkoro dzieci więcej niż pogrzebów było. To nie tylko w naszej diecezji, na południu. A co dalej? A co gdzie indziej? Myślę, że dzisiaj Polska przeżywa wielkie trudności. Emigracja, rozbicie rodzin. Ile to jest eurosierot w naszych szkołach? Myślę, że to też jest jakieś wyzwanie do formowania sumień. Niekiedy mówię, patrząc na te rozbite małżeństwa, mówię, no czemu pani nie tłumaczy córce czy synowi, którzy żyją bez sakramentu małżeństwa? Proszę księdza, ja się boję powiedzieć, bo się zagniewają, będzie kłótnia, stracę dziecko. Ty już je straciłaś. Ty musisz je odzyskiwać dzień po dniu całe życie, ale nie możesz się wycofać, bo ty jesteś mistrzynią, rzeźbiarką, rzeźbiarzem sumienia dziecka przez własny przykład, ale także przez odwagę pomocy uformowania dróg życiowych dla tego dziecka, które najbardziej przecież kochasz z wszystkich ludzi. Myślę, że Polska potrzebuje dzisiaj właśnie ludzi mocnych duchem. Ale pamiętajmy, że i demokracja współczesna potrzebuje ludzi moralnych, etycznych i trzeba tworzyć atmosferę życzliwości, poparcia dla tych, którzy mają odwagę być dobrzy, mają odwagę być uczciwi, mają odwagę być moralni. Myślę też, że trzeba ratować rodzinę, bo ratować rodzinę chrześcijańską to ratować prawdziwą miłość, to ratować szczęście człowieka, pomagać także tym, którzy żyją w kryzysach, a tych rodzin jest wiele. Miłość się może rozwijać całe życie, aż do nieskończoności. Miłość czysta, ofiarna, miłość na wzór Chrystusa, gotowa do przebaczenia. Warto zalecić tym, którzy przeżywają trudności, książkę, którą szykując się na to nasze dzisiejsze spotkanie, poczytałem sobie, po raz kolejny sięgnąłem po nią. Anna Jedna, Sychar. Ile jest warta twoja obrączka? To jest 2 lata temu wydana książka w wydawnictwie Fides. Tytuł pochodzi z tego dramatu Karola Wojtyły, w którym jest pokazane, że do jubilera przychodzi małżonek, który chce sprzedać obrączkę i dowiaduje się, że ta obrączka nic nie waży jego, bo obrączka małżeńska ma wagę, jeśli są dwie, jeśli jest razem, jego i jej. Inaczej nie liczy się, nie ma żadnej wartości. Ja myślę, że to jest piękna symbolika. Tam widzę wiele przykładów podanych jest w tej książce na odzyskanie, na powrót na drogę jedności małżeńskiej. Pamiętajmy jednak, że ludzkie wysiłki, ludzkie słowa, ludzkie przykłady to za mało. Mamy wielką pomoc, mamy większą pomoc. My ludzie wierzący, my chrześcijanie mamy pomoc w Bogu. Nie lękajmy się sięgać po tę pomoc. I chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, a jest ich wielu. I dzięki właśnie takiemu spotkaniu jak to kaliskie, dzięki tym pismom katolickim, dzięki Radiu Maryja i diecezjalnym rozgłośniom, dzięki kapłanom, którym hołd musimy oddać, mimo że są dzisiaj wystawieni na ataki, na oskarżenia, jakże często niezasłużone, za wysiłek, za trud uratowania rodziny, za trud uratowania człowieczeństwa w człowieku, za pomoc, żeby wydobywać z naszych sumień to, co dobre, bo jesteśmy przecież obrazem nieskończonego Boga i możliwości człowieka są nieskończone. Ale i upadek człowieka może się staczać aż w nieskończoność. Chciałbym na koniec, dodając odwagi wszystkim, a zwłaszcza księżom, którzy dzisiaj w Polsce są wystawiani na szczególne ataki, nie od dzisiaj. Możemy się pocieszyć, że to jest dobry znak, że znak, któremu sprzeciwiać się będą. To jest właśnie Chrystus i każdy, kto za Nim idzie, będzie Mu się sprzeciwiać. I matka i ojciec, który będzie bronił prawa Bożego w rodzinie i dziadek i babcia sprzeciwiać się będą, ale wtedy jesteś potrzebny, wtedy jesteś potrzebna i pełnisz swoją rolę. Żeromski przecież nie był szczególnym sympatykiem kleru. W swoich dziennikach, to jest przecież pod koniec XIX wieku, pisał, że z niepokojem dał dowód, że kiedy Kościół był zagrożony z różnych stron, podkreślał, że jedyna nadzieja na poprawienie trudnego losu Polaków leży w kapłanach. Pisma natomiast i ludzie w Polsce, Polacy, szerzący filozoficzne zapatrywania się na rzecz religii, zwalczający tę religię, nie są Polakami, nie są patriotami zupełnie. Nie wiedzą, co czeka chłopa, robotnika, gdy mu się odbierze religię. Nie wiedzą, co czeka człowieka. Jeśli lud nasz zginie, zginiemy i my zupełnie. To są jego słowa. Ja myślę, że podobne słowa powiedział niedawno, zmarły niedawno eksmarksista Leszek Kołakowski. Powiedział, że jeśli się Europa i kultura w Europie nie uratuje, to będzie wina księży. Dlatego mówię, że warto się angażować. Nie możemy ustąpić. Zwalczają nas od początku apostolskich czasów. Zwalczają Chrystusa, Ewangelię. To nie o nas chodzi, to o Niego chodzi. I to nie my mamy zwyciężać, to On ma zwyciężać. I dziękuję wszystkim, którzy pomagają Kościołowi na tej drodze. Amen.